Niech Bóg dotyka naszych serc i ożywia to słowo, które będziemy zaraz czytać, żeby ono wydało naprawdę duży owoc w naszym życiu. I tak jak w Biblii jest napisane, że niektórzy sieją, niektórzy potem podlewają, ale ostatecznie to Bóg daje wzrost i Jemu się należy chwała. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Biblię i przeczytali fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Historia, przypowieść, która jest bardzo dobrze znana, myślę, większości z nas. 5 rozdział Ewangelii Mateusza, od 13 wersetu do 16, jest napisane tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jak się czyta ten fragment, to można naprawdę uśmiechnąć się do samego siebie. Bo po prostu wow, Bóg mówi, że jesteśmy światłością świata, że jesteśmy solą ziemi. No nic, cóż więcej dodać, po prostu jeden wielki optymizm jakby teraz tryska z tego fragmentu. I można by się zastanawiać, cóż tu więcej można dodać do tego fragmentu, ale spróbujemy troszeczkę w głębiej wejść w to, co tu jest napisane. Pierwsza rzecz to chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy na pewno ten fragment jest do nas, bo to tak może przez domniemanie zakładamy, że tak jest, ale może jest troszeczkę inaczej. Te słowa, które tutaj czytamy, zostały wypowiedziane jakby w kontekście kazania na górze. Jak popatrzymy na 5 rozdział, jak jest zatytułowany przez edytorów Biblii, jest napisane kazanie na górze. I kiedyś z tego miejsca już Krzysztof głosił na temat kazania na górze i jakby do kogo ono było kierowane. I tutaj, kiedy czytamy, wy jesteście solą ziemi, to Jezus mówi tak naprawdę do ludzi, którzy są zgromadzeni, słuchają Jego słowa. Nie jest to miejsce świątynne, nie jest to jakieś dostojne miejsce, zgromadzenie dostojników, ale jest to po prostu gdzieś na podwórku, gdzieś na jakiejś górze, gdzie przyszli ludzie po to, aby słuchać Słowa Bożego. I to Słowo jest dla nich. I tak samo, jeżeli my jesteśmy ludźmi, którzy słuchają Słowa Bożego, jeżeli jesteśmy tymi, dla których ono ma znaczenie i chcemy go słuchać, to jak najbardziej to słowo jest do nas. To słowo nie jest tylko do tych, co mają przed nazwiskiem apostoł, pastor, ewangelista albo ktokolwiek, jakikolwiek inny znamienity człowiek, ale to jest do wszystkich tych i o wszystkich tych, którzy słuchają Bożego Słowa. I tak jak powiedziałem, można by pomyśleć, że no super, w takim razie no tylko się cieszyć. Ale jeżeli głębiej wczytamy się w ten fragment, to oprócz tego, że przekazuje takie dobre i radosne treści, stawia też przed nami pewne wyzwania i pewne odpowiedzialności. I przejdźmy może do 14 wersetu, gdzie jest napisane, wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Kiedy tak sobie myślałem o tym fragmencie, jak w ogóle, jak to mogłoby wyglądać, to wyobraziłem sobie pustynię, w nocy, gdzie tak naprawdę za bardzo nie widać światła, może księżyc jest gdzieś zasłonięty, widać jakieś pojedyncze gwiazdy może, ale dookoła jest pusto, dookoła nic się nie dzieje, jest ciemno i tylko w oddali widać jakiś jeden jaśniejący punkt. I po tej pustyni chodzi bardzo dużo osób, chodzi bardzo dużo wędrowców, którzy są zmęczeni, którzy są może przestraszeni, którzy mają trudności w swoim życiu i zmagają się z pewnymi rzeczami. I w oddali widzą coś, co daje nadzieję. Coś, co świeci światłem. I jest to z daleka bardzo dobrze widoczne. I myślę, że właśnie takie miejsce, w takim czymś powinien być Kościół. Miejscem, gdzie ludzie z różnych ciemnych momentów swojego życia mogą śmiało przyjść i skorzystać z tej światłości, którą Bóg ma dla nas. I skorzystać z tego, co Bóg w nas wkłada. Byśmy mogli być ubłogosławieni tym. Więc oprócz tego, że jesteśmy widoczni, że Kościół powinien być widoczny, jest także pewna odpowiedzialność za tym, że trzeba po prostu nieść światło tym ludziom. I to wcale nie będzie takie łatwe, bo tak jak to w mieście bywa, przyjdą ludzie, którzy będą potrzebowali odpoczynku, skorzystają z tego i część z nich może odejdzie dalej swoją drogą. Poświęcimy im czas, poświęcimy im energię, będziemy stawać i walczyć o nich w modlitwie, aby może zostali uzdrowieni, aby może ich problemy życiowe się rozwiązały, ale kiedy już Bóg załatwi te sprawy, ludzie są wolni i może się okazać, że wybiorą, odchodzimy, rezygnujemy. Dziękujemy, że tak nas pobłogosławiliście, ale my nie chcemy tutaj z wami dalej budować. I to jest ta trudna część. Może będzie też ta dobra, kiedy ludzie wtedy się nawrócą, doświadczą Bożej miłości i stwierdzą, ja chcę poznawać Boga dalej, chcę budować to miasto dalej. I ten fragment pokazuje, że w takim miejscu między innymi powinien być Kościół, jako takie świecący punkt na horyzoncie, do którego strudzeni ludzie mogą przyjść i to nie jest łatwe. Dalej czytamy o świecy, że nie zapalają też świecy i nie stawia się jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Bardzo podobna sytuacja z tą różnicą, że nawet tutaj może być jeszcze trudniej. Bo kiedy pomyślimy sobie o mieście i widocznym z daleka, z wielu kilometrów, to tak możemy sobie wyobrazić, okej, to jeżeli będę takim miastem, jeżeli nasz Kościół będzie takim świecącym miastem, to przynajmniej, że tak powiem, będziemy coś znaczyli. A tutaj jest przyrównany do świecy, która tak naprawdę jedyne co robi, to oświeca i oświetla domowników, może kilkanaście osób naokoło, daje ciepło ludziom, którzy są w pobliżu, ale jej jakby chwała, jej splendor nie będzie tak duży jak miasta. I to wcale nie będzie też łatwe, żeby w takim momencie być światłością dla ludzi, którzy są wokół nas. A jakby tego jeszcze było mało, świeca ma tą tendencję, że pali się do momentu, dopóki jest tam paliwo, dopóki jest wosk, czy jeżeli to jest jakaś lampa, to dopóki tam jest oliwa. I trzeba dbać o to, aby tej oliwy nie zabrakło, aby błogosławieństwo dla ludzi, którzy są dookoła nas, mogło cały czas się rozlewać. I to też jest wyzwanie, i to też jest odpowiedzialność, i to jest miejsce, w którym chce nas mieć Bóg. I trzecim porównaniem, które tutaj mamy, to jest sól. Sól ziemi, jeszcze mniejsze nawet, już w ogóle niewidoczne chyba. Ale Bóg mówi, że ja chcę, żebyście byli solą ziemi. I tutaj jest jeszcze większa poprzeczka postawiona przed nami. Bo jest napisane, że jeżeli sól zwietrzeje, to na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jezus tutaj mówi, że bądźcie solą ziemi, ale jest ryzyko, że ludzie tego nawet nie uszanują specjalnie. A kiedy stracicie ten swój smak, to nie liczcie na to, że za waszą pracę w przeszłości jeszcze podziękują, ale mogą tak naprawdę was jeszcze bardziej odrzucić. I bycie solą tak naprawdę stawia nas w takim miejscu, gdzie jesteśmy w 100% zależni od Boga, gdzie nie możemy, często może nawet nie wiemy, co przyniesie następny dzień, tylko stajemy, Boże, my wierzymy Tobie i ufamy Tobie, niech Twoja wola się wypełnia. I dla nas ludzi to będzie ciężkie, bo lubimy wiedzieć, co się wydarzy jutro, co się wydarzy za tydzień, jaki będzie następny krok, zaplanować coś, ale Bóg oczekuje, zaufaj mi, polegaj w 100% na mnie. I to jest trudne. Także, jak wspomniałem, ten fragment wydaje się w pierwszym odczuciu bardzo taki optymistyczny, ale oprócz wielkiego błogosławieństwa z relacji z Bogiem stawia pewne wyzwania i pewną odpowiedzialność przed nami, aby nieść to światło do ludzi, którzy są naokoło. I tak zastanawiałem się, no dobrze Boże, mamy nieść to światło, ale czytam o tej soli, która może zwietrzeć, czytam o tej świecy i sobie myślę, że ona może się wypalić. Jak w ogóle do tego dochodzi? Jak może dojść do momentu w życiu chrześcijanina, że on czuje się wypalony albo taki bez smaku, bez jakości? I wierzę, że jest tylko jeden sposób, żeby zwietrzeć. Że jest tylko jedna droga do tego, żeby po prostu nie mieć tego smaku w swoim życiu. I to jest moment, kiedy odwracamy się od Boga i podejmujemy złe wybory. W liście do Rzymian w 7 rozdziale jest napisane takie słowa, 18-19 werset. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Dosyć taki trudny do podążania myślami fragment, ale kiedy dłużej się nad nim zastanawiałem, chciałem sobie to przetłumaczyć z tego polskiego na taki mój język, który byłby bliższy mojego serca, to Bóg mi pokazał, że to, o czym mówi ten fragment, to jest, można to sparafrazować w takim jednym zdaniu, że ludzie stracą, że chrześcijanie tracą smak, przestają świecić tym światłem w momencie, kiedy wielokrotnie wybierają to, czego chcą w danym momencie, ponad to, czego tak naprawdę najbardziej pragnie ich serce. I powtórzę to jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że chrześcijanie tracą smak i światłość w swoim życiu, kiedy wielokrotnie wybierają to, czego chcą w danym momencie, ponad to, czego chce najbardziej ich serce, czego najbardziej pragną. I jeżeli miałbym podać tego jakieś przykłady, to pierwsze, co do głowy mi przyszło, to co, o czym ostatnio w świecie wśród moich znajomych często słyszę, że młodzi ludzie szukają szczęśliwej, prawdziwej miłości, ale często zamiast na to poczekać, wybierają jakieś krótkie, przelotne romanse. Że czasami ojcowie, którzy pragną, aby ich rodziny były szczęśliwe i było tam dużo miłości i ciepła, w danym momencie decydują i wybierają na przykład jakieś imprezy alkoholowe albo jeszcze inne rzeczy. I to są może takie dosyć trudne przykłady i dosyć takie poważne. Ale myślę, że w takich naszych naturalnych wyborach też to ma znaczenie. Że często naszym pragnieniem serca jest, że chcemy być bliżej Boga. Chcemy poznawać Go i doświadczać, ale wybieramy bardzo często spędzić czas na Facebooku, poczytać wiadomości albo obejrzeć jakiś filmik na YouTubie może. I kiedy wielokrotnie tak postępujemy, że wybieramy bardziej to, czego chcemy w danym momencie, ponad to, czego najbardziej i najpragnie nasze serce, to ta jakość, ta sól traci trochę smak. Stopniowo. Światło powoli staje się coraz mniej wyraźne. I jeżeli to będzie się bardzo długo powtarzało, to jest duże ryzyko, że stracimy ten smak. Tak jak powiedziałem, nie zdarzy się to od razu po jednym błędzie, ale jeżeli nie powstrzymamy tego procesu, to tak może być. I ja wiem, że to nie jest łatwe i że z tym się każdy z nas zmaga. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą chrześcijanin uczy się przez całe swoje życie, żeby umieć wybierać to, co jest naprawdę ważne, ponad to, czego chce w danym momencie. Zwłaszcza, że kultura, w której żyjemy, w której zostaliśmy wychowani i w której wzrastamy, nie sprzyja jakby dokonywaniu właściwym wyborom, bo wszystko jest dostępne na teraz, wszystko trzeba mieć już, wszystko trzeba mieć jak najszybciej. I ten proces wydaje się być bardzo groźny, dlatego że zachodzi właśnie stopniowo. Także, jak wspomniałem, wybierajmy to, czego chce nasze serce najbardziej, ponad to, czego chce w danym momencie. I tak wracając jeszcze do tego fragmentu, jakby powiedziałem co na temat tego, jak można stracić ten smak w swoim życiu, oddalając się po prostu od Boga, dokonując niewłaściwych wyborów. Ale w 16 wersecie jest napisane tak. Tak niech świeci wasza światłość nad ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Więc zastanawiałem się, okej, no to smak, światłość można stracić w ten sposób, ale co tak naprawdę jest tą światłością w naszym życiu? Czym my mamy się wyróżniać? W czym być przykładem w stosunku do tego świata? I oczywiście jak w większości chrześcijańskich lekcji czy szkółek, czy w życiu, odpowiedzią jest Jezus na większość pytań. I tak, Jezus ma być tym, co nas wyróżnia. Ale spróbujmy sobie zawęzić to może trochę i skupić się na jakiejś dziedzinie, na czymś, co będzie nam łatwiej przełożyć na nasze życie. I kiedy się tak zastanawiałem nad tym, to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to jest miłość. Sam Pan Jezus mówi, że po wzajemnej miłości poznacie, że oni są moimi uczniami. I niewątpliwie tak. Niewątpliwie jest to coś, z czego mamy być znani, z czego my jako Kościół mamy być znani, że okazujemy miłość jedni drugim. Ale kiedy czytam dalej ten werset i on mówi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy przeczytałem ten fragment, to jakoś tak nie wiadomo czemu, nie wiedząc czemu, uczynki skojarzyły mi się z wiarą. I można by powiedzieć, że trochę dziwne porównanie. Przecież jest napisane, że jesteście zbawieni z wiary, a nie przez uczynki, tak jakby to były dwa różne światy. Ale chyba nie do końca tak jest. I jeżeli otworzymy sobie list Jakuba, drugi rozdział, od 14 wersetu jest napisane tak. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I ten fragment pokazuje mi, że to, co nas ma wyróżniać, czy tą światłością też, którą mamy świecić, jest wiara, którą mamy. I nie taka zwykła wiara. Co to może być niezwykła wiara? To, że wspomniane są tam dalej uczynki, ja bym to nazwał wiara, która jest bardzo praktyczna. Nie coś, co jest gdzieś w naszej głowie, jest piękną filozofią, jest piękną ideologią czy ideą, ale coś, co naprawdę zmieni życie. Jak czytamy ten fragment z Jakuba, te pierwsze trzy wersety, jest tam wspomniane o tym, że na co komu wiara, jeżeli ona tak naprawdę nic nie wnosi w twoim życiu, jeżeli ona tak naprawdę nic nie zmienia. Okej, dobrze czynisz, że wierzysz, ale co to zmienia w twoim życiu? I ta praktyczna wiara jest tym, co odróżnia nas i czym powinniśmy świecić w tym świecie. No i teraz się nasuwa pytanie, ale jak to działa? Co to znaczy wiara? I bardzo prosty przykład. To mogą być duże rzeczy, ale tak jak wspominałem o tym, co nas oddziela od Boga i powoduje, że to światło gaśnie, to wiara jest tym, co może spowodować, że zaczniemy wybierać właściwie. Że kiedy, tak jak na początku podałem przykład, młodzi ludzie zamiast czekać do momentu, kiedy znajdą tą wspaniałą miłość, a wybierają jakieś krótkie romanse, to wiara może być czymś, co spowoduje, że ze względu na to, że wierzę, Bóg jest dobry, wierzę, że Bóg to, co powiedział w swoim słowie i przygotował dla człowieka, jest dobre, poczekam do tego momentu, że weźmiemy ślub i będziemy szczęśliwą rodziną, zamiast korzystać z tego, co możemy dostać od razu. I to może jest taki dosyć duży przykład, ale są też dużo bardziej przyziemne rzeczy. Że wiara to jest coś, co pozwala nam tak naprawdę wybierać właściwie, mimo okoliczności, które są dookoła nas. I nie podejrzewam, że każdy z nas był w takim miejscu, że kiedy przychodzimy do domu na przykład i decydujemy się spędzić czas z Bogiem na modlitwie. Stajemy w pokoju, otwieramy nasze usta i modlimy się. I nagle jakby bez problemu płynie modlitwa. Mamy wrażenie, że Bóg stoi wręcz koło nas, że to, co wypływa z naszego serca, wpada od razu do Jego serca. Że tak naprawdę moglibyśmy Mu przybić piątkę, bo jest tak blisko i jest tak realnie. Super, to są niesamowite momenty i w takim czasie być to każdemu polecam. I tak to jest coś, za czym tęsknimy. Ale podejrzewam, że też wielu z nas miało takie momenty, że przyszedłeś z pracy i nie chciało ci się w ogóle modlić. I stwierdziłeś, dobrze, miałem taki plan, trzeba się modlić, więc zacznę. Otwierasz swoje usta i masz wrażenie, że tym razem to jesteś w jakiejś piwnicy odgrodzony 3-metrowym betonem od Boga i że wszystko, co wypowiadasz, trafia po prostu w tą ścianę. I nic do Boga nie dociera. I to jest miejsce tak naprawdę, w którym okazuje się między innymi, czy nasza wiara jest praktyczna. Bo kiedy okoliczności, emocje nasze mówią, że ta modlitwa nie ma sensu, że ta modlitwa to niczego nie doprowadzi, z drugiej strony mamy Słowo Boże, gdzie Bóg obiecuje, że On mieszka w chwałach swojego ludu, że Jego ręka nie jest za krótka, aby pomóc, że On przebywa tam, gdzie Jego lud Go chwali. I zostaje ten moment decyzji. Co wybierzemy? Czy pójdziemy za okolicznościami i zrezygnujemy i poddamy się może? Czy może mimo tego, że nie czujemy tej modlitwy, stwierdzimy, Boże, ja chcę Ciebie uwielbiać, bo Ty jesteś tego godzien i tak powiedziałeś w Twoim Słowie. Ja się będę modlił, dopóki nie staniesz się realny w moim życiu. I takich momentów miałem bardzo dużo. I nie było ani jednego przypadku, gdy postanowiłem, że nie odpuszczam, Bóg się do tego nie przyznał. Ani jednego. Czasami Bóg przychodził po 5 minutach i miałem z Nim relację. Czasami to trwało 15-20 minut, ale Bóg zawsze przyznawał się do swojego słowa. I to jest ta praktyczna wiara. Z jednej strony mamy Słowo Boże, z drugiej strony mamy okoliczności i toczy się walka o to, co wybierzemy, o to, jak postąpimy, czy bardziej uwierzymy Bożemu Słowu, czy bardziej temu, co się dzieje w naszym życiu i naokoło. I to ma bardzo praktyczny wymiar. I to jest coś, co można tego prawie że dotknąć, mimo że wiara wydaje się być taką abstrakcją. Co więcej, taka postawa wiary nie dotyczy tylko naszego życia, ale dotyczy życia ludzi, którzy są naokoło nas. Przypomina mi się historia, kiedy apostoł Paweł płynął w ostatnią swoją podróż do Rzymu. Był w centrum Bożej woli, miał stanąć przed cesarzem i tam zwiastować o Królestwie Bożym. I płynie do Rzymu i jakoś tak się zdarzyło, że trafili w sam środek wielkiej burzy. Razem z żeglarzami, razem tam z tego co pamiętam, 274 osoby były na tym statku, trafili w środek wielkiej burzy, która nie była łatwa. Burza, jak trwa 1-2 dni, łatwo przetrwać, ale tam było 14. I czasami też jest tak w naszym życiu, że jesteśmy w miejscu, w okolicznościach, w których tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, że jest zamieszanie, są trudności, są przeciwności. I wtedy to jest moment do tego, aby użyć swojej wiary. Tam na tym statku żeglarze spanikowali. Ci, co nie znali Boga, spanikowali. Przestali jeść, zaczęli próbować ratować swoje życie. Ale Paweł w pewnym momencie stanął i z wiarą powiedział: słuchajcie, Bóg przyszedł do mnie tej nocy. Powiedział mi, że muszę stanąć przed cesarzem, przypomniał swoją obietnicę i dodał, że razem ze mną zostaniecie ocaleni wy wszyscy. Statek zatonie, ale żadnemu was nawet włos z głowy nie spadnie. I to jest ta praktyczna wiara, że mimo okoliczności, mimo niesprzyjających sytuacji, idziesz i stajesz za tym, co mówi Boże Słowo. I jesteś błogosławieństwem nie tylko dla siebie, ale błogosławieństwem dla ludzi, którzy są naokoło. Tamta historia bardzo dobrze się kończy. Wylądowali wszyscy cali i zdrowi na Malcie już dzień później. Wtedy, kiedy Bóg przyszedł i odpowiedział wiernie na swoje słowo, na swoją obietnicę. I rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób w ogóle można nabyć tej wiary? Jak to pielęgnować w swoim życiu? I może myślę, że pierwszy fragment, który przychodzi nam do głowy, to jest to, że wiara rodzi się ze słuchania. I jak najbardziej ja w 100% się z tym zgadzam. Tak jest, wiara rodzi się ze słuchania. Więc jeżeli wrócimy do domu, zachęcam każdego z nas, pójść może sobie jakieś kazanie, może odsłuchaj jakiegoś świadectwa. Zamiast oglądać jakieś śmieszne filmiki na YouTubie, obejrzyj świadectwo i historię, która zbuduje Twoje serce, która spowoduje, że gdzieś ta wiara w Twoim sercu wzrośnie, że zaczniesz ufać Bogu, że On naprawdę jest i On jest obecny w Twoim życiu. I to będzie pierwszy etap, bo potem jest drugi. Tutaj jest wspomniane w 22 wersecie tak. Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami Jego i przez uczynki stała się doskonała. Więc kiedy już masz tą wiarę w swoim sercu, to jej użyj po prostu. Zaufaj Bogu w to, co powiedział. Zaufaj Bogu i podejmij ryzyko. Sprawdź, co Bóg zrobi w danej sytuacji. Może to będzie sytuacja, kiedy ktoś przyjdzie do ciebie i powie ci, że jestem chory. I wtedy masz taki dylemat do podjęcia. Z jednej strony niby wierzysz, że Bóg uzdrawia, ale z drugiej strony pomodlić to tak ciężko się jest pomodlić. Spróbuj, zaryzykuj. Oddaj tę sprawę Bogu i zaproponuj modlitwę w tym momencie. I zobacz, co Bóg zrobi. I nawet jeżeli Bóg nie, jeżeli nawet nie, nie, ta osoba nie zostanie uzdrowiona, to się nie poddawaj. Nie idź za okolicznościami, ale zaufaj Bogu, bo Bóg powiedział w swoim słowie, że ci, którzy uwierzą, będą kładli ręce na chorych i tamci będą uzdrawiani. I Boże Słowo jest bardziej aktualne niż okoliczności, które widzimy. Ma większą moc niż okoliczności, które widzimy. Więc kiedy nawet czasami widzimy, że się rzeczy nie układają, oprzyj swoje życie nie na tym, co widzisz, ale na tym, co mówi Słowo Boże. I to jest pewien proces, pewna rzecz, której się musimy uczyć. Że Bóg stwarza okazję do tego, abyśmy wypróbowali naszą wiarę. My musimy podjąć ryzyko i decyzję, czy skorzystamy, czy nie. Kiedy to się uda, to gwarantuję, że wiara wzrośnie dużo bardziej niż od słuchania jakichkolwiek świadectw i najlepszych nawet kazań. Dlatego, że to będzie coś realnego i coś, czego doświadczysz. I przypomina mi się historia trzech młodzieńców z Księgi Daniela, którzy wylądowali w piecu ognistym i nie spłonęli. Trafili tam dlatego, że postanowili nie pokłonić się posągowi, który zbudował król Nabuchodonozor i przez to trafili do pieca. I to była wielka próba dla nich. Tak naprawdę mogli się pokłonić i nie byłoby problemu. Nikt by nie zauważył. Pokłoniło się 8 czy 10 tysięcy ludzi, 3 osoby w tą czy w tą, nie byłoby znaczenia. Problem jest taki, że Bóg by to widział. Więc oni tego nie zrobili i Bóg przyznał się do ich wiary, uratował ich. Ale jestem też pewien, że nie zdobyliby się na ten ryzyko, na taki akt, jeżeli gdyby nie to, co zdarzyło się wcześniej w tej historii, gdzie chodziło o drobną rzecz, o wierność Bożemu Słowu w małej rzeczy. Król zaoferował im utrzymanie ze swojego stołu po to, aby wyglądali reprezentatywnie, bo mieli służyć na dworze królewskim. Ale oni powiedzieli nie, ponieważ w naszej Biblii nam Bóg powiedział, żebyśmy nie jedli tych i tych rzeczy, że to jest grzech w Jego oczach. Więc zaproponowali tam namiestnikowi, że dawaj nam tylko jeżyny, wodę do picia i zobaczysz, że Bóg się o nas zatroszczy. I to była drobna rzecz, w której okazali i spróbowali wypróbować swoją wiarę. I się okazało, że zadziałało. I myślę, że było jeszcze więcej takich historii w ich życiu, które doprowadziły do momentu, że kiedy naprawdę przyszła ciężka decyzja i trudne wyzwanie, oni stanęli po właściwej stronie i oddali swoje życie Bogu i zawierzyli Mu je. I tak jak wspomniałem, nie jest to łatwe. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali właśnie te dwie rzeczy, że żeby podtrzymać nasz ogień, żeby podtrzymać ten smak, który Bóg kłada w nas, musimy pamiętać o tym, aby wybierać właściwie. Żeby wybierać bardziej to, na czym naprawdę naszemu sercu zależy, ponad to, co może chcemy w tym momencie, co chcemy w tej chwili. A druga rzecz, to żebyśmy trenowali i praktykowali naszą wiarę. Aby to nie było tylko wzniosła idea, ale coś, czego używamy w naszym życiu. Ale coś, po co sięgamy, kiedy jest trudno. Kiedy są niesprzyjające okoliczności, wołamy: Boże, pomóż. Boże, ratuj, bo Ty jesteś moją opoką. Żeby to nie było tylko na naszych ustach, ale i w naszym sercu, i w naszym życiu. I wtedy, kiedy ludzie będą to widzieli, że w czasach burzy, kiedy wszyscy panikują, Ty masz pokój, Ty masz nadzieję, to będą widzieli różnicę. I tą różnicą będzie Bóg, który jest wierny. Tą różnicą jest Słowo Boże, które jest aktualne i się nie zmienia. Tą różnicą jest Boża obietnica, która działa nawet wtedy, kiedy okoliczności są niesprzyjające i która się nie zdeaktualizowała, bez względu na to, co nasze oczy często widzą. I zachęcam każdego z nas, żeby może dzisiaj podjąć decyzję, aby wypróbować Bożą, wypróbować wiarę, wypróbować trochę Bożych obietnic. Może jest coś, o co walczyłeś przez długi czas, a już zrezygnowałeś, bo nie widziałeś efektów i okoliczności ci pokazywały, że to nie ma sensu. Zachęcam, wróć i oprzyj się na Bożym Słowie. Może to była modlitwa o osoby z twojej rodziny, które walczyłeś o to, aby były zbawione, ale modliłeś się rok, dwa, trzy i nie widzisz efektu. Wróć do tego, bo Bóg obiecał, że kiedy ty się nawrócisz, będzie zbawiony ty i twój dom. Nie poddawaj się, mimo że widzisz już siódmy, ósmy dzień burzy. Nie poddawaj się, dopóki nie zobaczysz Bożego rozwiązania i aż Boże obietnice się nie wypełnią. Może to jest jakaś inna rzecz, z którą zaniechałeś, ponieważ zauważyłeś, że modlisz się i nie przynosi to rezultatu. Wróć do tego i zaufaj Bogu, że On jest wierny, że Jego Słowo jest ponad okoliczności. A wtedy będziemy pełni światłości, którą będziemy mogli błogosławić innych ludzi. I inni będą mogli czerpać z tego, co Bóg robi w naszym życiu, jak Bóg nas używa i jak Bóg nas przemienia. I wiem, że to jest trudne, ale z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. I proszę Boga, aby dał nam odwagę, aby dał nam siły, aby dał nam mądrości, żeby właśnie w taki sposób żyć. Wybierać właściwie, nie bać się Mu ufać, nawet jeżeli widzimy, że okoliczności są niesprzyjające. Amen.